świątynia jest, z prawej strony wypływa jakieś dziwne źródło, ma taką wizję Ezechiel i ono płynie i anioł prowadzi Ezechiela, mówi przekrocz ten potok. I on przekracza po 1000 krokach, potok był do kostek. Później następne 1000 kroków robi do kolan. Następne 1000 kroków próbuje przekroczyć ten potok do bioder. I jeszcze 1000 kroków, 4000 kroków robi i potok już nie może przekroczyć. I nagle ten potok rozlewa się i pojawiają się jakieś drzewa rajskie, owoce i tak dalej. No, raj po prostu. Potok miłosierdzia rekonstruuje raj, tak. Ale jest w tej wizji proroka, możecie to zobaczyć w 47 rozdziale Ezechiela, taki fragmencik trochę dziwny. Dodano, że w pewnym miejscu tego potoku Bóg zostawił miejsce bagniste, błota i zalewy i nie uzdrowił tego. Bo zostawił to dla soli. Jak to w raju coś nie jest nieuzdrowione i zostawione dla soli. Dla jakiej soli? Czyli dla wylewania łez słonych. Nawet kiedy Pan Bóg już komuś zrekonstruuje życie takie duchowe, rajskie, pełne, to zawsze zostawia mu w pamięci coś nieuzdrowionego. Czasem jest to jakaś słabość nieuzdrowiona, a czasem po prostu w pamięci pewne obolałe wspomnienia. Żeby one były dla soli. Po co to jest ta sól? Żeby one były dla skruchy. Bo nawet najświętsza osoba bez skruchy nie utrzyma się na tym poziomie. Upadnie w pychę. Skrucha jest nam bardzo konieczna do życia duchowego. Dla wylewania łez słonych. Są takie miejsca w naszej duszy, w naszej pamięci, które choć doznały miłosierdzia, powinny nam służyć do ciągłego pobudzania się do żalu. Do tego, żeby być prawdziwym, żeby nie wejść w iluzję, w złudzenie o sobie samym. Nie wolno nam zapominać o pewnych grzechach z przeszłości, nawet jeśli to już było 30 lat temu. Jeśli wtedy się to zdarzyło, może się zawsze zdarzyć. Wiem, na co mnie stać. Są miejsca w naszej pamięci potrzebne nam do utrzymywania się w równowadze duchowej. Bracia i siostry, żyjemy w świecie kłamstw, w świecie wygodnych wytłumaczeń. To widać wszędzie. W świecie prasowych przekłamań, telewizyjnych debat, których efekt jest z góry już pilotowany, tendencyjnych i manipulowanych wypowiedzi polityków i publicystów, reporterów i redaktorów. Oni są po prostu wspaniali w tym wszystkim. Powinni dostawać jakieś nagrody za przekłamywanie. Ludzie już nie uważają za kłamstwo naciąganie prawdy, by uzyskać swój interes. Nie uważają za kłamstwo krzywoprzysięstwo. Nie uważają za kłamstwo świętokradztwo. Prawdą dla każdego jest to, co jest dla niego wygodne. W co wierzy większość. Owszem, można nic nie powiedzieć o tym, co naprawdę sądzimy, gdy ktoś się fatalnie ubierze. I to wcale nie jest kłamstwo, kiedy nic nie powiem, tylko pokiwam głową. Bo ktoś wygląda jak Arlekin. To nie jest grzech, nie, że ja nic nie powiem wtedy. Bo postawił mnie w kłopotliwej sytuacji oceny estetycznej jego ubioru i mogę nic nie powiedzieć. Albo urządzi sobie tak mieszkanie, że nawet ptaki by stamtąd uciekły. I nawet myszy się tam nie utrzymują, nie? I pcheł tam nie ma, bo to nie da się po prostu mieszkać w tym miejscu. Może to jest tylko po prostu takt albo cierpliwość, kiedy to przemilczymy. To fakt, to nie jest kłamstwo. Nie lubimy też przekazywać niepomyślnych słów komuś albo powiedzieć, że się pomylił właśnie w tej chwili, gdy cieszy się ze swojego zdania. Spóźniamy się albo zaniedbamy jakiś obowiązek, chcemy coś uzyskać, czujemy, że mówiąc prawdę nic nie wskuramy. Co robimy? Oczywiście wtedy już zaczyna się bajerowanie. I nawet już nie czujemy, że to kłamstwo, bo ważny jest efekt, a nie środek osiągnięcia tego efektu. Tylko, że to wszystko już zaczyna być powoli takie nieludzkie, a chyba nawet nie jezusowe. To nie ewangeliczny sposób załatwienia sprawy. Nawet zakochani często na pierwszej randce już zmyślają różne historie o sobie. Nie wiem, jak to będzie później, za 10 lat w ich małżeństwie. Ale jeśli już na pierwszej randce koloryzują, to będzie to bardzo szara historia. Nawet małżonkowie w dniu ślubu są jeszcze niejednokrotnie wspólnymi ofiarami kłamstw. Już tyle ślubów może zbyt wiele nie dałem, moi koledzy chyba więcej. Ale widziałem już różne śluby i to jak się stoi i widzi się ich oczy, wiecie, to wszystko w tych oczach widać. Widać całą przyszłość. Widać, że albo po prostu patrzą takim masłem na siebie, że to na pewno kiedyś skwaśnieje. albo że w ogóle nie chcą na siebie patrzeć, a to już pierwszy dzień ślubu, a oni już nie chcą na siebie patrzeć. Albo ten pan młody rozgląda się za zgrabną kobietą gdzieś stojącą z boku, albo ta pani młoda przygląda się komuś innemu. W tym jednym spojrzeniu, jak w proroctwie, można wyprorokować całą ich przyszłość. I oni nawet tego nie widzą. Tak samo jest z nami, z kapłanami. Tak, nawet kapłani w dniu przyjęcia święceń, kiedy leżą plackiem przed biskupem czy arcybiskupem, oni są już odlegli od świadomości, że wchodzą w ogień, a nie w ciepełko. I już wtedy są w pewnych iluzjach niektórzy z nich. I kiedy przyjdzie zderzenie z rzeczywistością, z tą trudną, z tym trudnym powołaniem samotnym, no, niewielu z nich wytrzyma w tym, co naprawdę powiedzieli. I już wtedy widać po niektórych zachowaniach, że to nie będzie do końca prawdziwe. Wymówki, żeby odrzucić zaproszenie, komplementy, w które nikt nie wierzy, oklaski, które są wyrazem wyśmiania, chociaż mówimy: tak, świetnie to zrobiłeś, ha, ha, ha. Choć udajemy, że oddajemy cześć komuś, życzenia, które nie płyną z serca, tylko z lęku. Owszem, ludzie nie zawsze mijają się z prawdą, kłamią, bo czasem po prostu nie widzą, jak naprawdę rzeczy się mają, ale bezsprzecznie wokół nas jest więcej kłamstw niż prawdy, dlatego powinniśmy zwrócić większą uwagę na prawdę niż na kłamstwo. A gdzie jak gdzie powinniśmy się uczyć prawdy? No powiem bardzo krótko, w konfesjonale. A jeszcze wcześniej w modlitwie pokuty i skruchy. O jak bardzo nam jest potrzebna nauka prawdy. Boże, żebyśmy chociaż byli prawdziwie za zamkniętymi drzwiami, kiedy jesteśmy sami, żeby chociaż wtedy, żeby chociaż przez godzinę, pół godziny, 15 minut w tej modlitwie skruchy być prawdziwym. Już dobrze, już możesz kłamać innych, tylko żebyś przez te 15 minut w tym triduum, czy pół godziny, ile poświęcić czas na spojrzenie Bogu w oczy, żeby pozwolić sobie na prawdę. Chociaż wtedy się nie zwódź. Kiedy przygotowujesz się do spowiedzi, ktoś, kto dostrzega w sobie kłamstwa i skłonności do okłamywania, nie będzie taki bezwzględny też wobec innych, a z drugiej strony nie da się łatwo oszukać. Bądź podejrzliwy wobec własnych przekonań, a przestaniesz innych podejrzewać co do ich przekonań. I jeszcze jedno. Człowiek, który nie widzi swoich kłamstw, wymusza je na innych, bowiem ludzie boją się mówić prawdy. Czas Wielkiego Tygodnia jest tuż, tuż, no jesteśmy w środku i ten czas tych trzech dni, takich bardzo ważnych dla nas, dla chrześcijan, nie jest to czas na słodkie ciasteczka, na placki. Może na położenie się plackiem przed Bogiem, ale niekoniecznie na placki. Te smaki niech będą drugorzędne, które są na stole. Inny smak. Wydusimy z siebie inny smak. Chodzi mi o smak soli. Słone powinny być łzy. Chociaż jedna łza. I na sam koniec. Ta żona Jeroboama. Jeroboam zawołał swoją żonę. Jakie to śmieszne. Mężczyzna prosi żonę, żeby żona się za niego wyspowiadała. Tylko raz mi się zdarzyła taka historia, że żona przyszła się wyspowiadać za męża. I mówi tak: postaraj się odmienić swój wygląd tak, żeby nie poznano, wiesz, że jesteś żoną Jeroboama, króla, wiesz, inaczej się ubierz. Patrzcie, jak manipuluje tą kobietą. Następnie pójdziesz do Shilo, tam było sanktuarium, gdzie przybywa prorok Achiasz, który przepowiedział mi, że będę królem tego ludu. Weźmiesz ze sobą 10 chlebów, zobaczcie, jak ją uzbraja. Weźmiesz ze sobą 10 chlebów, tu łapuwa. Ciastka, ciekawe jakie, na pewno nie słone. Gąsior miodu, żeby sobie prorok popił, i pójdziesz do niego. Jak on to zobaczy, to on powie mi to, co ja chcę usłyszeć. I on ci oznajmi, co będzie z chłopcem, bo jego dziecko było umierające. No i żona Jeroboama, zobaczcie, tekst mówi bez słowa, po prostu jak szeregowiec wobec sierżanta, ubrała się, wzięła to wszystko, posłuchała swojego męża i wyruszywszy przyszła do Shilo, weszła do domu Achiasza. Achiasz ślepy, nic nie widzi prorok. No więc ona na pewno pomyślała sobie, o jak dobrze, nie zobaczy mojego zażenowania, nie zorientuje się, że ja tutaj go po prostu bajeruję. Ale zanim się to stało, zanim żona Jeroboama przyszła do Achiasza, Bóg wcześniej powiedział do proroka w jego wnętrzu, w jego sumieniu, mówi, idzie do ciebie żona Jeroboama, no i by dowiedzieć się prawdy o swoim synu i powiedz, że tylko ten syn umrze normalnie. Co prawda choruje, ale ja go kocham. Dopiero go do nieba, bo w nim widziałem coś sprawiedliwego. Ale ta żona, jej mąż i cała reszta rodu, to psy będą ich żarły. Nawet nie umrą w naturalny sposób. Rzeczywiście tak było. Robaki ich jadły na żywca, że tak powiem. Całą rodzinę. Tylko ten chłopiec umarł w naturalny sposób. No i kobieta wchodzi, stąpa na swoich paluszkach. Ciekawie jak ona szła, bo prorok usłyszał jej stąpanie nóżek. Musiała bardzo zgrabnie chodzić. No i ona wchodzi, a on mówi, po coś tu przyszła, nie? Wracaj do domu, nie? I wypowiedział jej całe proroctwo. I ona ani me, ani be, nie wiem, czy zostawiła ten gąsior miodu i te ciastka, nie pisze w Piśmie Świętym. Może wzięła ze sobą, bo proroctwo nie było koniunkturalne, nie było wygodne. I chłopak umarł, kiedy wchodziła do Tirsy, do stolicy Izraela. Wybrałem ten fragment na sam koniec, bracia i siostry, bo jakiś czas temu, kiedy on do mnie przemówił, kiedy Bóg stanął jak ten prorok Achiasz do mnie i tak mi rzucił tym tekstem prosto w twarz, jakby mnie wypoliczkował, to było to dla mnie dużą pomocą do przemiany osobistej, bo jeszcze mam kupę roboty ze sobą, bo moja dusza jest chamska wobec Pana Boga i nie mam wrażliwości dla Jego miłości i wiele jeszcze muszę zrobić.